Wracamy do rozmowy z profesorem Arturem Szuttą, filozofem, z którym rozmawiamy o wirtualnym świecie, świecie gier komputerowych i tym, jak gry komputerowe mogą korespondować z pojęciami takimi jak moralność bądź ogólnie filozofia. Czy gry komputerowe mogą prowadzić nas do konkretnych refleksji filozoficznych?
Myślę, że tak, ale to już zależy od osobowości tego, który gra. Filozof, zakładam, że zawsze znajdzie okazję do tego, żeby jakiś filozoficzny problem znaleźć w trakcie grania. Sam pamiętam, powiedzmy, moją ulubioną grą jest Cywilizacja, stąd też odniesienie do niej w tym artykule. I tam można mieć dużo przemyśleń na temat rozwoju kulturowego, relacji międzynarodowych, no i też tego, jak na przykład twórcy gier próbują przemycać pewne treści. Na przykład w grze Cywilizacja demokracje ze sobą nigdy nie prowadzą wojen. Gracz nie może wypowiedzieć wojny innemu demokratycznemu krajowi po prostu, ponieważ z definicji kraje demokratyczne tak się nie zachowują. No i można wyciągnąć wniosek na podstawie takiego grania, że rzeczywiście to prawda. Ale czy to prawda? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że jednak niekoniecznie. Ale nie chciałbym tutaj wprowadzać wątków z filozofii społecznej. Z kolei, nawet jeśli gra byłaby bardzo tak skonstruowana, żeby wręcz narzucać filozoficzne rozumowania, a graczem będzie osoba, która nie ma żadnych skłonności do filozofowania, to taka gra będzie niewypałem, wcale nie pomoże. Chociaż tutaj odwołam się oczywiście do przykładu z tekstu. Jest gra zatytułowana September 11, czyli nawiązująca do słynnej daty, kiedy to jeden z budynków, jeden z wieżowców The World Trade Center został zaatakowany za pomocą samolotu pasażerskiego przez terrorystów. Gra ta polega na tym, żeby eliminować terrorystów. Odgrywamy rolę takiego snajpera, który siedzi gdzieś na dachu w jakimś miasteczku na Bliskim Wschodzie i obserwuje przechodzących przez, spacerujących ulicami mieszkańców tego miasteczka i musi wyłowić terrorystę. Jeśli wyłowi tego terrorystę, to musi go, i teraz użyję takiego słowa technicznego, wyeliminować. I tak jest to skonstruowana gra, że gdy za każdym razem, gdy zastrzelimy takiego terrorystę, to nie tylko ten terrorysta ginie, ale ginie kilka osób wokół. Okazuje się, że broń, którą mamy w rękach, nie jest jakąś precyzyjną strzelbą czy sztucerem, tylko jest to wyrzutnia jakaś rakietowa i rakieta czy bomba, która tam ląduje na głowie tego terrorysty, ma dosyć szerokie pole rażenia i ginie wiele innych osób. No i ci piesi, którzy tak chodzą gdzieś po tych ulicach, nagle zbiegają się w kółko i płaczą tak nad tymi, którzy zginęli, nie tylko jednym tym terrorystą. I niektórzy z tych nagle odczuwają gniew i zamieniają się w terrorystów i chodzą już teraz po ulicach jako terrorysta. Ta gra jest tak skonstruowana, że nie da się w niej osiągnąć celu, który byłoby wyeliminowanie wszystkich terrorystów, tylko co byśmy nie zrobili, to tych terrorystów będzie coraz więcej. Można powiedzieć, że ma ona skłaniać, ta gra, do takiej refleksji, że przemoc rodzi przemoc i nie będziemy w stanie za pomocą przemocy wyeliminować zła, którym jest terroryzm. Zastanawiałem się, tak twierdzi autor książki Play Matters, którego autorstwa, nazwiska w tej chwili nie pamiętam, jest to jeden z grologów czy filozofów zajmujących się filozofią gier komputerowych. Moja refleksja jest taka, czy to nie jest trochę takie wrabianie nas w takie myślenie. To znaczy, nie mówię, że sama teza przemoc rodzi przemoc nie jest tezą prawdziwą, że powinniśmy się uczyć szukać innych metod walki z terroryzmem, ale gra sama w sobie chyba nie stanowi jakiejś takiej zachęty do głębszego namysłu. Ona może w nas tylko wyprodukować pewien sposób myślenia na temat tego, czy to dobrze, czy niedobrze zwalczać terroryzm za pomocą przemocy, ale ona nie skłania do subtelnego ważenia za i przeciw, co nie znaczy, że nie można zaprojektować takich gier, które mogłyby to robić. Szczególnie, że żyjemy, moja wyobraźnia teraz podpowiada mi, jak mogłaby wyglądać taka gra, że możemy spotkać jakiegoś mędrca, zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości, możemy przejść z nim jakąś drogę czy z nią i podyskutować sobie, i ta dyskusja może przerodzić się w taką realną dyskusję. Tylko na ile to jest jeszcze gra komputerowa, na ile tylko pewna platforma, tak to nazwijmy, na której można się spotykać, tak jak my teraz się spotykamy w tej rozmowie, czy na uczelniach, w trakcie seminariów i innych jeszcze dyskusji. W jednym tekście jest też eksperyment myślowy, w którym proponuje taką grę przyszłości. No trochę oczywiście jest to inspirowane filmami typu Matrix i nie tylko, gdzie można sobie wyobrazić grę pełniące funkcje edukacyjne, gry pełniące funkcje edukacyjne. Tam w tym eksperymencie mamy bohatera, który zostaje jakby wtłoczony w rolę czarnoskórego zbiega z jakiejś plantacji, zbiega niewolnika, który przeżywa w pierwszej osobie doświadczenia takiego zbiega, który jest chwytany przez właściciela, jest biczowany, no i tam jest oczywiście traktowany jeszcze w sposób poniżający, nie pamiętając swojej prawdziwej tożsamości, tak, tego realnego świata. Jest oczywiście taka gra, wydaje się podejrzana etycznie, ale w tym eksperymencie ta osoba jest skazana przez sędziego w wyniku no, legalnego procesu na karę właśnie doświadczenia bycia osobą, która jest niewolnikiem, za przestępstwo polegające na tym, no, że powiedzmy głosił jakieś rasistowskie poglądy. Tak? I ta osoba zdobywa pewne doświadczenia. Wydaje mi się, że jest to do pomyślenia w niedalekiej przyszłości. Takie gry przyszłości miałyby doniosłe znaczenie edukacyjne również w sensie moralnym. Ale nie wiem, na ile to tylko wyobraźnia i fantazja w tej chwili moja mnie ponosi, a na ile to są realne rzeczywistości gier komputerowych.
To zostawiając też na bok te gry, które mogłyby być tworzone właśnie stricte z takim zamysłem edukacyjnym, czy gry ogólnie powinniśmy traktować serio i jeżeli dają nam taką możliwość, to wykorzystywać je do pogłębiania obserwacji moralnych, ogólnie filozoficznych? Czy jednak ta przestrzeń gier to jednak powinna być przede wszystkim przestrzeń, która służy naszej rozrywce i oderwaniu się od tego, co ciężkie?
No, słowo play angielskie, które możemy przetłumaczyć jako granie czy gra, bądź jako zabawa, łączy w sobie dwa te terminy. W języku polskim odróżniamy gry od zabaw. Oczywiście kojarzymy je ze sobą, ale może być gra bez zabawy, tak? I może być zabawa, chociaż trudno wyobrazić sobie zabawa, która nie ma elementu gry, bo każda zabawa zawiera jakiś element reguł, więc jak najbardziej też jest w jakiejś mierze grą. Niemniej można grać niekoniecznie się bawiąc, ale i też można uczyć się przez zabawę. Więc powiedziałbym tak, oczywiście to, że gry są pewną formą zabawy, rozrywki, spędzania czasu w sposób przyjemny i dla przyjemności, nie powinny być tego pozbawiane, bo być może wtedy by się okazało, że wcale tak nie ma wielu już chętnych, żeby grać, bo to się by tylko stało pracą i czystą nauką. Natomiast nie ma nic na przeszkodzie, żeby postrzegać gry jako pewną formę nauki, zdobywania doświadczeń, wartościowych doświadczeń, w tym jakichś filozoficznych przemyśleń przez zabawę. Może być tak, że możemy grać, a potem dyskutować. Na przykład w klasie mogę sobie wyobrazić, że nauczyciel proponuje jako pracę domową zagranie iluś tam rund w domu w jakąkolwiek grę, a potem na bazie tej gry podjąć jakąś, czy zainicjować dyskusję w trakcie lekcji. Umiem sobie to wyobrazić i wydaje mi się, że to może być taka lepsza forma edukacji niż to, co mamy w tej chwili. Na przykład możemy zanurzyć w historię, tak, uczniów i dyskutować, jak mógł był, nie wiem, Napoleon nie przegrać pod Moskwą, albo co powinien był zrobić jakiś władca w pewnym newralgicznym momencie historycznym, albo jak można było uniknąć rozbiorów. I gra angażuje, a zaangażowanie zwiększa poziom uwagi, koncentracji, no i wchłanianie informacji jest wtedy na wyższym poziomie. Więc ja widzę same pozytywy.
To w takim razie, skoro mówimy tutaj już o takich pozytywach, jakie jeszcze dostrzega pan korzyści, które mogą przynieść, które może przynieść zamiłowanie do świata wirtualnego i świata gier. Na co jeszcze gry otwierają nasz umysł?
No, trudno powiedzieć, nie chciałbym się powtarzać, bo poza edukacją i przyjemnością, no być może też granie poszerza krąg naszych przyjaźni, ale tutaj nie wiem, czy to jest jakoś jednoznaczny plus, bo równie dobrze możemy poszerzać przyjaźnie nie grając, prawda? Inna sprawa, że obecnie, kiedy ja grałem w gry na większą skalę, to one były takimi grami dla samotników, to znaczy nie było internetu, a jeśli był, to nie służył on do tego, żeby wspólnie grać z innymi, ponieważ był miał za małe możliwości techniczne. A dzisiaj jest tak, że na przykład mój syn szuka chętnych do grania w jakąś grę i znajduje ich na przykład w Szwecji. Tak? Jest grupka Szwedów, którzy z nim grają. No jest możliwość, żeby sobie pogadać w języku angielskim, bo Szwedzi po polsku nie mówią. I też jest jakieś spotkanie ludzi o różnej mentalności. To już jest doświadczenie pewne. Na przykład zdarzyło mu się grać też z Rosjanami. Rosjanie zachowują się całkiem inaczej, jeśli chodzi o kooperację, o dogadywanie się, a Szwedzi całkiem inaczej. I on już ma swoje doświadczenie i mówi, że Szwedzi są raczej tacy, a tacy, a Rosjanie niekoniecznie są tak kooperujący jak Szwedzi, inaczej znoszą porażki też. Więc i przez gry możemy poszerzyć to swoje pole doświadczeń międzyludzkich. Możemy spotykać się z ludźmi, z którymi nigdy byśmy się nie spotkali, gdyby nie gry. Czyli w jakimś sensie poszerza się to pole doświadczeń czy relacji społecznych dzięki grom. Jest to, wydaje mi się, że plus.
A co mogą mówić o nas gry, które wybieramy?
Nie zastanawiałem się nad tym głębiej, ale taka szybka odpowiedź jest, jak w każdym innym przypadku, to co wybieramy, coś o nas mówi. Tak? Jeśli ktoś wybiera gry, w których może strzelać, no to być może jest jakieś ukryte pragnienie eliminowania czy jakiejś przewagi. Jeśli ktoś wybiera gry strategiczne, to być może no, uwidacznia się jakieś pragnienie władzy, kontroli, jakiejś potęgi. No są jeszcze inne rodzaje gier w tej chwili, no, trudno mi jakieś tam, zawsze czekam się o swoim doświadczeniu, więc no, zdarzało mi się, miałem taki okres w życiu, kiedy jazda szybkimi autami była fascynująca dla mnie i przyznaję, że to przemieszczanie się w przestrzeni jest jakąś taką rzeczą przyjemną dla mnie, więc też jest w nas jakieś takie pragnienie pokonywania ograniczeń, tak, czasu i przestrzeni, że możemy jak ptak lecieć z dużą prędkością przez przestrzeń i gry komputerowe to umożliwiają, więc no, wszystkie te typowo ludzkie pragnienia, jeśli możemy je realizować, to wybór konkretnej gry, która realizuje konkretny typ pragnień, mówi coś o danej osobie, że ma takie czy inne pragnienia, chociaż trudno mi powiedzieć, czy coś głębszego dałoby się odkryć, tak, że na przykład gry coś mówią o ograniczoności ludzkiej natury, czy mówią coś, nie wiem, o jakimś odwiecznym pragnieniu zła, albo jeszcze inne jakieś takie bardziej interesujące, tak, z punktu widzenia jakiejś psychologicznej analizy cechy ludzkie. Być może ciekawym byłoby takie doświadczenie. Chcesz poznać, czy ktoś jest dobrym kooperatorem, czy osobą, z którą warto iść przez życie razem, to zagraj z tą osobą w jakąś grę, która jest stresująca, tak, i która wymaga wysokiego poziomu kooperacji i wtedy się przekonasz. Ale to musi być gra o stawkę, prawda? Czyli na przykład razem w jakichś zawodach. Niekoniecznie komputerowa wtedy gra by to musiała być. I wtedy można zobaczyć, kto jest kim. Mnie się wydaje, że taką funkcję piłka nożna spełnia w moim przypadku. Z różnymi ludźmi grałem w piłkę nożną i mogę powiedzieć, że charaktery są uwypuklone. Szczególnie w sytuacji kryzysowej, tak, kiedy przegrywamy i trzeba się spiąć i zmobilizować wzajemnie, ale tak, żeby no raczej były pozytywne wyniki, a nie negatywne, zniechęcające. I prawdopodobnie, bo to ja nie mówię tego jako ktoś, kto to wie, tylko mam prywatne doświadczenia, jest tak, że ten, kto w życiu prywatnym jest agresywny, nie skory do pomocowych zachowań, to też właśnie w takich stresujących chwilach w grze ujawnia te swoje cechy charakteru. Więc warto grać właśnie między innymi po to, aby poznać innych bez konieczności zjedzenia tak przysłowiowej beczki soli.
I myślę, że tym, tą tezą, może tą tezą, tą konkluzją możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. W zasadzie wypadałoby zakończyć, ponieważ czas audycji nieubłaganie się kończy i tutaj musimy postawić kropkę, ale mam nadzieję, że przynajmniej część słuchaczy, tych nieprzekonanych i tych, którzy w świecie gier komputerowych upatrują się tylko negatywnych rzeczy i tylko źródła uzależnienia, bądź tylko przestrzeni, która zabiera nam czas i nie oddaje nic w zamian, może przekonaliśmy do tego, żeby trochę zmienić perspektywę, a jeśli nie, to też nie szkodzi. I teraz pozwalam sobie to zrobić na sam koniec, trochę może samolubnie i celowo, żeby nie zniechęcić Was, drodzy słuchacze, do zbyt szybkiego porzucenia audycji Cisza w Eterze i z rozproszenia uwagi na inne źródła ciekawych przemyśleń i informacji na temat świata wirtualnego. Jeśli ten temat wydał się komuś ciekawy i czuje niedosyt po naszej rozmowie, to bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć do magazynu Filozofuj, bądź na stronę internetową filozofuj.eu, gdzie jest więcej artykułów na ten, ale nie tylko temat magazynu, którego profesor Artur Szutta jest także redaktorem naczelnym, filozofuj.eu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był filozof, doktor habilitowany Artur Szutta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo i dobranoc.
Ja również życzę dobrej nocy. Iwona Kosior, bardzo serdecznie dziękuję za te dwie wspólne godziny. Dzisiaj audycję realizował dla Państwa Piotr Król. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem dobrej nocy.